ludzie Biblii. Maryja, matka, rodzi i wychowuje Syna Ojca Przedwiecznego. Spis ludności, który w Judei, podobnie jak w całym rzymskim imperium, przeprowadzano co 14 lat, skłonił Józefa, by udał się do Betlejem. Kazało mu tam wędrować może nie tylko pochodzenie z rodu Dawida, którego gniazdo było w Betlejem, może miał tam jakąś rodzinną nieruchomość, którą trzeba było zadeklarować wobec władz podatkowych. Może nawet zamierzał się tam przeprowadzić, licząc na jakiś spadek. Zaskakujący był bowiem fakt, że zabrał ze sobą Maryję tuż przed rozwiązaniem. Być może ich pobyt w Betlejem trwał nieco dłużej niż planowali, bo w Ewangelii czytamy taki zapis. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. A więc jakiś czas tam przebywali, może czekali, aż przygotowany zostanie dom, w którym będą mogli zamieszkać. Tymczasem zatrzymali się prawdopodobnie w gospodzie, w karawanseraju, dzieląc z innymi gośćmi wspólną salę. Maryi nie wypadało jednak tak publicznie rodzić. Stąd Józef znalazł dla niej miejsce w stajni, być może bardzo blisko gospody, gdzie umieszczano zwierzęta podróżnych. To następne zdanie Ewangelii od wieków każe się domyślać, że czas rozwiązania zaskoczył młodą matkę zaraz po podróży. Czytamy tam bowiem, porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. To ostatnie zdanie o żłobie i braku miejsca w gospodzie podpowiada nam scenę nagłego i pilnego poszukiwania miejsca dla rodzącej Maryi. W każdym razie urodziła syna w całkowitej samotności, bez pomocy jakiejkolwiek położnej, bez świadków. Opis Mateusza nie wyklucza jednak tego, że Józef i Maryja mieli zamiar osiedlić się w Betlejem. O narodzinach Bożego Syna pierwsi dowiedzieli się ubodzy pasterze. W tej samej okolicy, czytamy w Ewangelii, przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł pański rzekł do nich, nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i złożone w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Nikt nie mógł się domyślać, że wydarzyło się coś bardzo wielkiego. Samo niebo musiało interweniować, aby nowonarodzony pomazaniec i Syn Boży został powitany przez ludzi. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie, pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Przyzwyczailiśmy się do obrazów utrwalonych w naszych jasełkach, że narodziny Jezusa dokonały się w stajni, która była szopą albo grotą znajdującą się w pobliżu pastwisk, gdzie przebywali pasterze, a więc gdzieś w odludnym miejscu pod Betlejem. Tymczasem w tekście mamy wyraźnie wzmiankę, że Jezus narodził się w Betlejem, w królewskim mieście Dawida. Jakże często lekceważymy też ważne wyrażenie z tego opowiadania. Wszyscy, którzy to słyszeli, co opowiadali pasterze, dziwili się temu. Byli więc tam jacyś ludzie, choć nigdy nie słyszymy o jakimkolwiek ich świadectwie na temat narodzin Jezusa w Betlejem. Bardzo to możliwe więc, że narodzenie Pana dokonało się w odosobnionym miejscu, w stajni, ale należącej do jakiejś gospody, która znajdowała się w samym miasteczku Betlejem, a ich izolacja od ludzi nie była tak bardzo kompletna. Maria była najbardziej zaangażowaną uczestniczką tych zdarzeń i najlepiej wiedziała, co one oznaczały. Wsłuchiwała się jednak w każde słowo, które docierało do niej z zewnątrz, od innych, i być może dziwiła się nawet, iż pasterzom niebo objawiło wiadomość, że ona urodziła syna. Przy niej natomiast nie było nikogo, żadnego anioła, ani nikogo, kto by jej pomógł, oprócz jej wiernego małżonka Józefa. Wszystko, co usłyszała, zachowywała głęboko w sercu i wiele razy w życiu powracała do tej wiadomości, rozważała je, aby jak najlepiej zrozumieć znaczenie wydarzeń, w jakich brała udział. Zgodnie z żydowskim zwyczajem, ósmego dnia obrzezano chłopca i nadano mu imię Jezus, zalecone przez anioła jeszcze przed poczęciem. Jezus znaczy Bóg zbawia, Jahwe jest zbawieniem. W międzyczasie Józef znalazł dla swojej rodziny mieszkanie nieco lepsze niż stajnia. Takie mieszkanie, w którym Maria mogła, zgodnie z żydowskim zwyczajem, spędzić pierwsze 40 dni po urodzeniu syna w odosobnieniu, w pewnej intymności. Dopiero po 40 dniach udali się wszyscy troje do świątyni, aby wypełnić jednocześnie dwa przepisy prawne. Jeden dotyczył tak zwanego oczyszczenia. Prawo nakazywało, aby matka po upływie 40 dni od urodzenia syna, a 80 po urodzeniu córki, stawiła się w świątyni lub gdzieś przed kapłanem dla dopełnienia aktu oczyszczenia. Z tej okazji składano niewielką ofiarę i odtąd matka z dzieckiem powracała do pełnego życia w społeczności. Trudno powiedzieć, że Maryi potrzebny był jakikolwiek obrzęd czy orzeczenie o oczyszczeniu. Wszak narodziny Bożego Syna nie mogły jej w jakikolwiek sposób zbrukać, aby potrzebowała oczyszczenia. Ona jednak pilnie wypełniała prawo i dlatego udali się do świątyni odległej zaledwie 7-8 kilometrów od Betlejem. Jeszcze ważniejsze jednak dla niej było dopełnienie drugiego przepisu prawa, który przewidywał, że każdy pierworodny chłopiec izraelski musi być przedstawiony Bogu jako Boża własność. Po cudownym ocaleniu pierworodnych Izraelitów podczas paschalnej nocy, gdy anioł śmierci zabijał w Egipcie wszystkich pierworodnych mężczyzn, Bóg chciał, aby każdy pierworodny chłopiec został mu ofiarowany jako jego własność. Każdy jednak mógł być wykupiony i wrócić do rodziny. Maria bardzo pragnęła przedstawić swojego syna jego prawdziwemu Ojcu, Bogu Wszechmogącemu, obecnemu w świątyni. Nie wiemy, czy przy tej okazji modliła się głośno, ale zaledwie skończyła, podszedł do niej starzec Symeon, który wziął od niej Jezusa i zaczął wygłaszać zaskakujące słowa. Oto moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan, chwałę ludu Twego Izraela. Zanim wziął dziecię w ramiona, pewnie powiedział Maryi, iż mu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza. Do niej też skierował jeszcze te dziwne słowa. Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Zaledwie starzec skończył jego słowa, potwierdziła leciwa prorokini Anna. to w tym czasie zapewne, zanim wrócili do Nazaretu, odnaleźli ich w Betlejem mędrcy ze wschodu, których gwiazda przyprowadziła do Judei. Otrzymane przez nich wskazówki mówiły, że narodził się król. Dlatego nowonarodzonego dziecięcia mędrcy szukali w Jerozolimie, na królewskim dworze. Ich prowadziła do niego radość. Tymczasem wiadomość o jego narodzeniu przeraziła panującego tam króla Heroda, a jego lęki dzieliła z nim cała Jerozolima. Szybko okazało się, że kapłani i ludzie znający pisma doskonale wiedzieli, że oczekiwany z dawna królewski pomazaniec ma się urodzić w Betlejem. Tam też znaleźli go badacze gwiazd ze wschodu. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją, upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirę. Tronem królewskiego dziecięcia były objęcia matki. Odtąd będzie już zawsze czczona i prześladowana razem z synem, którego w niezliczonych ikonach ukazuje ludziom. To wszystko coraz bardziej odkrywało przed Maryją rolę jej syna i jej los ściśle z nim związany. Rozpoznanie dziecięcia przez ludzi naraziło je na niebezpieczeństwo. Zazdrosny król Herod uznał w nim zagrożenie dla swojego panowania. Józef we śnie otrzymał polecenie, aby wziął dziecię i jego matkę i uciekał do Egiptu, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. I tak się stało. Józef wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu, gdzie pozostał do śmierci Heroda. Tymczasem Herod, chcąc zgładzić dziecię Maryi, kazał w Betlejem i w całej okolicy pozabijać wszystkich chłopców w wieku do 2 lat, ale Jezus został uratowany. Dopiero po śmierci Heroda Józef otrzymał kolejne polecenie, zgodnie z którym wziął dziecię i jego matkę i wrócił do ziemi Izraela. Otrzymawszy zaś we śnie kolejny nakaz, osiadł w Nazaret, gdzie dziecię rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Rodzice, zwłaszcza matka, zajmowali się wychowaniem dziecięcia. Józef był zajęty pracą na utrzymanie rodziny, a Maryja troszczyła się o rozwój Jezusa. Bardzo dokładnie przestrzegali prawo i wszystkie żydowskie zwyczaje. Co roku też chodzili do Jerozolimy na święto Paschy. Tak też było, gdy miał lat 12, a więc w ostatnim roku jego dzieciństwa. Udali się tam zwyczajem świątecznym i przeżywali święta jak wszyscy Izraelici. Tym razem, kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. Mężczyźni i kobiety wracali w oddzielnych gromadach, a dzieci mogły iść albo z mężczyznami, albo z matkami, a czasem szły w oddzielnej grupie złożonej z samych dzieci. Dopóki Jezus był dzieckiem, mógł wracać w grupie mężczyzn lub w grupie kobiet z matką, a także z innymi dziećmi. Dopiero wieczorem rodzina spotykała się, aby spożyć posiłek i wspólnie spędzić noc. Gdy nie odnaleźli się razem wieczorem, rodzice zaczęli go szukać z niepokojem. To były dla Maryi bardzo ciężkie chwile. Cały dzień zajął im powrót do Jerozolimy i tam go szukali. Dopiero 3. dnia odnaleźli go w świątyni. Siedział tam między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Rodzice dziwili się, że ich nie uprzedził, a gdy matka upomniała go: synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy cię. On odpowiedział: czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Tymi słowami syn przestrzegł swoją matkę, że nadejdzie czas, gdy będzie musiał zająć się wyłącznie sprawami, które zlecił mu jego jedyny i prawdziwy ojciec. A nawet kiedyś zniknie też na 3 dni i nikt nie będzie w stanie go odnaleźć. Tymczasem wrócił z nimi do Nazaretu i był im poddany. Matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swoim sercu. On zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Aż nadszedł czas, gdy po śmierci przybranego ojca pozostawił matkę samą i oddał się sprawom, które zlecił mu Ojciec Niebieski. Maria natomiast pozostała w Nazarecie, pomagając swoim krewnym w wychowaniu dzieci, aż do ostatniej Paschy w jego życiu, podczas której spotkała go dźwigającego krzyż i towarzyszyła mu aż do chwili, gdy zawołał „wykonało się” i oddał ducha na krzyżu. Może wtedy przypomniały się jej tamte słowa: „Synu, cóżeś mi uczynił?”